do twojego życia błogosławieństwa. To było a propos węża. Ale teraz idziemy do Kaina. Więc teraz on jest przeklęty za to, że przelewa krew brata. Mieliśmy weekend majowy, Izajasz uczył o braterstwie. To powiedział, to jest po raz pierwszy, kiedy mamy przykład relacji braterskiej w Biblii. Z tego wyszedł, z tego fragmentu myślałem, no tak źle się zaczęło, ale skończy się dobrze, ale do końca się nie skończyło dobrze. Skończy się dobrze dopiero w Jezusie, który oddaje swoje życie za braci. A przez całą historię, bracia Józefa, prawda, inni bracia, Jakub i Ezaw, tam zawsze jest krew, zemsta i zła relacja. I teraz, jeżeli jest wobec brata, wobec tego, kto jest twoim bratem, podniesiona ręka, niesprawiedliwie, żeby przelewać krew, to spoczywa przekleństwo. Wiecie, widać to w historii ziemi, że tam, gdzie jest przelewana krew, to na tych ludzi, którzy to czynią, przychodzi przekleństwo. To słowo się wypełnia do dzisiaj. Tam, gdzie była przelewana krew, tam ciąży przekleństwo. I to widać. Ziemia jest nakarmiona i słowa mówią, że ziemia woła tą krwią, którą się nakarmiła, o pomstę do Boga. To jest w Biblii napisane wiele razy, ja nie chcę tu skręcać teraz w ten wątek. Ale to jest pewna rzeczywistość. I teraz wiesz, my powinniśmy trzymać się z dala od tego, żeby występować przeciwko swoim braciom. W jakikolwiek sposób. Żeby krzywdzić, tak? Teraz to jest też, na chwilę się tylko zatrzymam, brat to jest też to, co jest w nauczaniu Jezusa. Kiedy go przychodzą i pytają się, kto jest moim bliźnim, tak? Jezus odwraca tą odpowiedź i nie odpowiada tym, którzy przychodzą pytać. Ale mówi, dla kogo ty jesteś bliźnim? I mówi, ty jesteś bliźnim. Dla obcego, dla przybysza, dla Samarytanina. Ty decydujesz, dla kogo jesteś bratem. Tak? Więc to jest wielka odpowiedzialność, żeby przynosić błogosławieństwo. Uznawać innych jako braci. Nie tylko braci dlatego, że oni się zakwalifikowali, bo są braćmi według ciała, siostrami, albo jesteśmy w jednym zborze, albo należymy do jednego klubu piłkarskiego, albo bracia fani Legii. Tak, tak są takie różne podkluby, nawet widziałem. Legia Zielonka, Legia Rembertów, wiesz, kluby fanów. To są bracia, nie wolno się zdradzać. Ale również, ale tutaj chodzi o to, co, że ty mówisz, to są moi bracia. Tak? Braterstwo ludzkości, to co, o czym Kościuszko mówił i o czym mówił Izajasz na weekendzie majowym. To jest dobry kierunek. Nie wszyscy są braćmi, ale ja będę bratem dla każdego. Nawet dla tego, który nie jest moim bratem. Kolejne błogosławieństwo, przekleństwo, to jest kiedy zostało wypowiedziane przez Noego, kiedy po potopie został zlekceważony przez swojego syna. Tak? Hama, którego synem był Kanan. Noe, kiedy ziemia wydała plon, upił się winem i leżał nagi w swoim namiocie. I wszedł tam Ham. Stąd prawdopodobnie do dzisiaj to słowo jest właśnie w takich kontekstach używane, mimo że to był protoplasta pewnego rodu. On tam wszedł i po prostu go to niezmiernie rozradowało. I poleciał i powiedział swoim dwóm pozostałym braciom. Tak? Że po prostu, że... A oni przyszli, odwrócili się tyłem, żeby nie widzieć tej nagości, żeby odciąć się od tego szyderstwa i zakryli swojego ojca. I później zostało wypowiedziane to przekleństwo, że Kanan będzie najniższym sługą braci swoich. Tak? Wiecie, to jak myślę o tym, to myślę o innych przykazaniach Bożych, tak? Gdzie jest powiedziane, czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się powodziło, abyś długo żył na ziemi. Tak, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Przypomina też się mi w tym momencie pierwszy psalm, gdzie jest powiedziane, że błogosławiony mąż, który nie zasiada w gronie bezbożnych, tak? I tam jest powiedziane, nie zasiada w gronie szyderców. Tych, którzy poniżają, tak? Poprzez wyciąganie słabości, może głupoty nawet, może niemądrego postępowania innych. Wtedy nie przychodzi żadne błogosławieństwo do życia człowieka. Dobrze, to jest tylko taki przegląd różnych przykładów. Teraz mamy, będziemy mieć jeszcze parę, ale teraz mamy takie błogosławieństwo i przekleństwo w innym dla wrogów i dla przyjaciół Abrahama. To jest 12 rozdział pierwszej Mojżeszowej Eksodus, kiedy Bóg mówi do Abrama. Wyjdź z ziemi swojej, rodziny swojej, z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę i uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Amen. Wywyższone imię i później z tego wywyższonego imienia jest błogosławieństwo. Jest takie inne słowo, które mówi, że błogosławieństwo spływa z większego na mniejszego. Tak? Dlatego jeżeli ciebie Bóg wywyższa w jakikolwiek sposób, obdarza cię autorytetem, mocą, mądrością, miłością, to szczególnie wtedy musisz zwracać uwagę na to, że jesteś odpowiedzialny, żeby nieść błogosławieństwo. Komu wiele dano, od tego się wiele wymaga. Bóg powiedział, wywyższę twoje imię, tak że staniesz się błogosławieństwem. Tak? Ale później mówi dalej, to tylko taka dygresja. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc teraz to, co tu słowo mówi, że przekleństwem jest błogosławienie dzieci Abrahama, potomstwa Abrahama. Tak? Każdy, kto podnosi rękę na potomków Abrahama, podnosi rękę na siebie. Nie będzie pomyślności nad jego życiem. Będą turbulencje, przekleństwa, problemy. Ale kto błogosławi, ten będzie błogosławiony. I to jest prawda słowa. Tak w ogóle na tym warsztacie na temat korzeni żydowskich to była podstawowa rzecz, którą się dzieliłem. Jedna z podstawowych to było to, że pierwsze słowo na temat Żydów, bo później Bóg to zupełnie rozwinął w wiele różnych rzeczy. Ja dzisiaj staram się być częścią i żeby spoczęło na mnie to błogosławieństwo, ale to było pierwsze, co usłyszałem wiele lat temu, prawie 20. Że błogosław Żydów, mów dobre rzeczy o nich. Nie uczestnicz w szyderstwach, nie uczestnicz w prześladowaniach, nie uczestnicz w słowach. Nie bądź ani antysemitą, ani antysjonistą. Po prostu błogosław ich. I wiecie, i powiem wam, to przynosi błogosławieństwo. Jestem błogosławiony, jestem po prostu nawet w obrębie mojej rodziny. Jestem, widzę, że po prostu Bóg obdarza mnie swoim błogosławieństwem i swoją łaską. I to samo będzie w twoim życiu, jeżeli będziesz błogosławił swoje korzenie, będziesz błogosławił swoich ojców, będziesz błogosławił swoją przeszłość, będziesz błogosławił plan Boży, jaki się zasadza w tym narodzie i w tym, co Bóg chce zrobić. Amen? Teraz to błogosławieństwo zupełnie w taki sam sposób zostało wypowiedziane przez Izaaka nad Jakubem. I jest powiedziane tak, niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Będziesz panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto ciebie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. To jest taka, wiesz, druga warstwa w błogosławieństwie. Bo są normalne zasady, kto jest przeklęty, kto jest błogosławiony, ale tu jest powiedziane, że przeklinanie błogosławieństwo przynosi jakby ekstra przekleństwo. A błogosławienie błogosławionego przez Boga przynosi większe błogosławieństwo. Tak? Jeżeli Bóg mówi o jakimś człowieku, sprawiedliwy, dobry, obdarzony celem, obdarzony przyszłością, wyposażony, to ten człowiek jest błogosławiony przez Boga. Ale jeżeli ty przyłączasz się do tego Bożego błogosławieństwa, to jesteś podwójnie błogosławiony. Bo nie tylko okazujesz podstawową życzliwość i właściwe zachowanie wobec drugiego człowieka, ale przyłączasz się do Bożego dzieła. A co powiedział Jezus? Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc kiedy ty wchodzisz na tą ścieżkę, żeby błogosławić innych, tych, których Bóg błogosławi, ty jesteś szczególnie błogosławiony. I to jest niesamowite. Najgorszą rzeczą, która może się wydarzyć, to występowanie przeciwko Bożej sprawiedliwości i Bożemu planowi, który jest nad drugim człowiekiem. Bo wtedy występujesz przeciwko samemu Bogu. To jest bardzo ciekawe. Tak? Więc możemy to rozpoznawać i możemy iść. I to jest właściwie odkalka od błogosławieństwa Abrahama, tak? Błogosławieństwo dla Jakuba. Teraz mamy taką historię, która pokazuje, jak gniew sprowadza przekleństwo na życie człowieka. Pierwsza Mojżeszowa 49:5 była historia, to byli synowie Jakuba. Dwóch było takich, Symeon i Lewi, od nich są pokolenia, pokolenie Symeona, pokolenie Lewiego. Ludy, w których mieszkali, jedno z plemion, porwało ich córkę, ich siostrę. Tak? Ich siostra to była Dina. I oni, źle ten człowiek oprzeć się, ponieważ tam jest powiedziane, że ją zgwałcił, ale później powiedziane jest, że ją pokochał, nawiązała się relacja i ci ludzie postanowili wejść w przymierze z synami Jakuba, z pokoleniem Izraela. I przyszli do Symona Lewiego, to jest poza tym fragmentem, przyszli do niego i powiedzieli, że chcemy wejść, co mamy zrobić? A Symeon i Lewi w tym gniewie, jaki mieli, powiedzieli, dobrze, to się obrzezajcie i będziecie częścią nas. Kiedy oni się obrzezali i kiedy w kolejnym dniu byli w bólach, ponieważ to jest straszny zabieg chirurgiczny dla człowieka dorosłego, ścina go z nóg na wiele dni, kiedy byli w największej słabości, Symeon i Lewi, mimo że obiecali zawarcie przymierza z nimi, napadli ich i wszystkich wymordowali. I później, kiedy już jest długo po tej sytuacji, Dina zwróciła do domu, długo po tej sytuacji Jakub błogosławi swoich synów. I teraz zobaczcie, jakie wypowiada przeznaczenie dla tych dwóch pokoleń, dla tych dwóch synów. Symeon i Lewi to bracia. Miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, dusza moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę w Izraelu. Tak? I Lewici nie otrzymali ziemi, byli kapłanami, tak? Co pokazuje, że przekleństwo zdejmuje krew przelana, ofiara. Natomiast Symeon został rozproszony pośród plemion Izraela. Tak? Tego już nie będę rozwijał, natomiast bardzo ważne jest, żeby też pamiętać o swojej duszy i to, co z duszą człowieka się dzieje. Tak? Żeby pilnować siebie. Słowo Boże mówi, że mąż, który jest pobudzony gniewem, który się gniewa, jest jak miasto z rozwalonym murem. Czyli można powiedzieć, jest bezbronny wobec świata, w którym żyje. Człowiek, który ulega furii, który podporządkowuje się chęci zemsty, gwałtownemu działaniu, gwałtownemu odpowiedzeniu na to, co go spotyka. To jest droga do przekleństwa, nie do błogosławieństwa. Tak? To jest bardzo ważne. My żyjemy w świecie gwałtowności. Zachęcam was, ci, którzy jeździcie samochodami. Słuchajcie, co mówi wasza dusza, co mówi wasze serce, kiedy coś wydarza się na drodze. Inni ludzie was przeklinają, jak ich wyprzedzacie w miejscu niedozwolonym, albo wymuszacie pierwszeństwo, tak? To jest jedna rzecz. Powinniście na te przekleństwa odpowiadać błogosławieństwem. Kiedyś jechałem z Erykiem Kasto i Eryk Kasto w Warszawie pierwszy raz zajechał komuś drogę, nie wiedział, ja go nie ostrzegłem. Iż patrzę, a tam człowiek po prostu pięść wyciąga wyprzedził nas, pięść wyciąga, grozi. Ja patrzę na Eryka Kasto, Eryk wyciąga rękę i mówi, błogosławię tego człowieka, niech mu się powiedzie, niech ma pomyślność, niech ma pomyślne życie i Panie, wybacz nam. Już zajechaliśmy drogę. Ja mówię, co to? Mówię, co ty robisz? A on mówi, przekleństwo ma moc. Przekleństwo wypowiedziane z gniewnego serca ma moc. Ja to neutralizuję. Ale teraz inna kwestia, że my jesteśmy źle potraktowani na drodze przez innych. Nie tylko na drodze, w całym życiu. I mamy ochotę po prostu... Najmniej, co nam przychodzi do serca, to jest... oszty. Tak bardzo po chrześcijańsku chciałem, żeby to jakoś wypadło, więc oszty. Ale wiesz, to nie pociąga ze sobą żadnego błogosławieństwa, tak? Oczywiście, nie mówię o tym, żeby być osobą neurotyczną, która nie potrafi wyrażać emocji, tak? Jezus też potrafił wyrazić swoje emocje. Natomiast tu jest powiedziane, że gniew stał się drogą postępowania tych ludzi. Chęć zemsty, chęć osiągnięcia, postawienia na swoim. Tak? To nigdy nie jest dobry doradca. To zawsze prowadzi do błogosławieństwa. Nie słuchaj podpowiedzi, które przychodzą w największej presji i są motywowane chęcią zemsty i postawienia na swoim. Słowo Boże mówi, że Pan cię wywyższy. Unisz się, a Pan cię wywyższy. Tak? I Pan wywyższa pokornych. To jest dokładnie przeciwieństwo twojego. Jest obietnica, że pokorni odziedziczą ziemię. To jest przeciwieństwo tego. Nad pokornymi jest błogosławieństwo, nad ludźmi pełnymi gniewu, zapalczywości, chęci zemsty, chęci postawienia na swoim, tych, którzy chcą królować ze względu na swoje ego, ci ludzie podchodzą pod przekleństwo. Dalej. I teraz jest historia o ośle i aniele i o błogosławieństwie i przekleństwie. I ona jest w ogóle niesamowita. Ciągnie się w czwartej księdze Mojżeszowej przez trzy rozdziały. I ja nie mogę całej tej historii przeczytać, będę wam czytał, tylko fragmenty przeskakiwał. Natomiast cała historia, przez to, że ona jest opisana aż przez trzy rozdziały, pokazuje mi, jak ważne było to, co tam się wydarzyło. Ona wydarza się na stepach Moabu, kiedy Izrael chce wejść do ziemi obiecanej. I dochodzą do tych ludów, którzy są po drodze, wieści, że oni podbijają wszystkich. I tutaj jest akurat po tym, jak pokonali Amorejczyków. I pada strach na plemiona, które są po drodze. co pokazuje, jak Exodus i to tamten czas poszerzania Bożego Królestwa był dynamiczny i jak sprowadzał lęk na innych. Tak? I teraz jest powiedziane, że król Moabu, Balak, syn Sypora, postanowił poradzić sobie z tym. I teraz sposób, jaki wybrał, żeby sobie poradzić z Izraelem, żeby go nie pokonał, był bardzo spirytualistyczny, spirytystyczny, duchowy. Postanowił, że jednego z, nie wiem nawet jak go nawet nazwać, można by nazwać prorokiem, gdyby nie to, że prawdopodobnie nie był on częścią Izraela, postanowił zatrudnić taką duchową jedną osobę, która nazywała się Bileam, aby przekląć Izrael i w ten sposób nie dopuścić do tego, żeby Izrael zwyciężył. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje, jak w tamtym czasie ludzie wierzyli w moc duchowego oręża, którym dysponują, nawet ludzie, którzy nie chodzili z Bogiem i którzy byli przeciwni Bożym planom. I tutaj czytamy tak. Wysłał on posłańców do Bileama, syna Beora, do Petor, która leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu, oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przykrył całą ziemię, tak szarańcza. Przybądź więc teraz, przeklnij ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty. Bardzo ciekawe. Gdybyś tak wyrwał z kontekstu, to byś od razu pomyślał, że te słowa są skierowane do Boga. Boże, kogo ty błogosławisz, jest błogosławiony. Boże, kogo ty przeklinasz, jest przeklęty. Ale to było słowo Baraka do Bileama, pogańskiego jakiegoś kapłana, jakiegoś guru. I on wiedział o nim, że nad jego życiem jest moc, że on wypowiadającymi słowy może zmieniać rzeczywistość. I wiesz, prawda jest też taka wobec nas, że nasze słowa mają moc. Bez względu na to, czy one są słowami człowieka wierzącego, czy niewierzącego. Czy napełnionego duchem, czy napełnionego demonami. Te słowa mają moc dokonywać zmian w otaczającym świecie. I wiedział o tym Barak i chciał posłużyć się Bileamem, żeby dokonać zwycięstwa, żeby sprowadzić nieszczęście. Przyszli więc starsi moabscy i starsi midianicy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach. Tutaj te słowa, wróżba, prawdopodobnie to są wątpliwe tłumaczenia w ogóle. Tak samo jak to słowo, które dzieliłem się na wiatrołapie, że popadli w zachwycenie, tak naprawdę w języku hebrajskim jest popadli w trans. Tylko, że jak to przetłumaczyć, tak? Tutaj mamy, że zapłata za wróżbę, jaką wypowiem. No dobrze, nieważne. Wiemy, że chodzi o jakieś szu-szu-szu, które miało mieć moc, tak? Mieli więc zapłatę za wróżbę w swoich rękach i przybyli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł, spędźcie tutaj noc, a ja przekażę wam wyrocznie, zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się księżęta moabscy u Bileama. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł, cóż to za ludzie są u ciebie? To jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że Bóg może przyjść i rozmawiać z kim chce. Bogu wolno. Może to dla kogoś jest zaskakujące, że Bogu coś wolno robić, bo my przeważnie mamy w naszych głowach taki stereotyp, że my wiemy, co Bóg robi, a co nie robi. Ja mówię, to był Bóg, to był Bóg. A to nie był Bóg, bo Bóg nie może takich rzeczy robić, nie mówi, żeby robił takie rzeczy. Dobrze, mamy świadectwo słowa. Bóg przychodzi do pogańskiego kapłana, który zajmuje się wróżbami, przeklinaniem za pieniądze. Tak nawiasem mówiąc, ten zawód ciągle jest aktualny. Ja po prostu słyszałem, że podobno wróżbitów w Polsce, wróżek różnej maści bioenergoterapeutów jest więcej niż księży w tej chwili. Jakaś statystyka była podawana w jednym z czasopism. Wiesz, a ciekawe jest to, że sami zetknęliśmy się z kobietami nawróconymi, które potrafiły za jedno przekleństwo rzucone na biznes konkurenta wziąć, skasować 2-3 tysiące złotych. Czy ktoś chciałby, żebym ja go pobłogosławił? Pamiętacie Dzieje Apostolskie? Był taki jeden, który też to rozumiał, że tak to działa. Więc skończyło się jego ślepotą, tak? Czy groźbą ślepoty, jak to tam było? Szymon Czarnoksiężnik, od tego jest powiedzenie symonia w dzisiejszej teologii, czyli branie zapłaty za duchowe rzeczy, branie zapłaty za robienie duchowych rzeczy. Modlitw, dobrze. Dobra, wracamy do tematu. Więc Bóg przyszedł do niego i rozmawiał z nim. Wiesz, to jest ważne, musimy wiedzieć, że Bóg jest. Bóg jest. Jest wszędzie. Bóg ma relację z każdym. Może mieć, może nawiązać, może skontaktować się. I to zależy tylko od wyboru człowieka. Słyszeliśmy świadectwa na Bliskim Wschodzie ludzi, którzy nawracają się poprzez poselstwa aniołów. Wiesz, nie, po prostu Bóg robi, co może. A może wszystko. Nie każdy człowiek mu otwiera drogę. Dobrze, wracamy do tematu. Więc cóż Bóg rzeka? I rzekł Bóg, cóż to za ludzie są u ciebie? To jest w ogóle też ciekawe. To, że ktoś przychodzi i się ciebie pyta, od razu nie myśl, że on nie jest posłańcem od Boga, jak on nie wie czegoś o tobie. Ludzie mówią coś takiego. Przed prorok powiedział mi, że mieszkam na ulicy Stolarskiej. To musi być prorok, bo on wiedział, że mieszkam na stolicy. Ale przychodzi pastor i mówi, co u ciebie słychać, jak tam w pracy? Co to za autorytet? Taki autorytet w relacji. Jak mu powiem, to będzie wiedział, jak mu nie powiem, to nie będzie wiedział. A może on pyta, bo wie. Ha? Rozumiesz? To jest działanie prorocze. Więc Bóg się go pyta, cóż to są za u ciebie ludzie? Czy Bóg nie wiedział, co za ludzie są u niego? Słucham? Nie był pewien. Yes. Potrzebował się upewnić. Super, super. Bilam odpowiedział Bogu. Balak, syn Sypora, król moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię. Więc przyjdź i przeklij mi go, wtedy może zdołam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł Pan do Bileama, nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Więc wiecie, Bóg jest niesamowity, on daje instrukcje. Jest ta historia też tutaj, mi się bardzo mocno z tym koleruje, kiedy Jozue wkraczał do ziemi obiecanej i kiedy na polach pod Jerychem, na stepie, tak, czy jak to tam nazwać, na tym terenie, przyszedł do niego dowódca, obrany w oręż. I Jozue go pyta, z kim jesteś? Po czyjej stronie jesteś? Jesteś z nami czy z nimi? A on mu mówi, nie. Ja jestem dowódcą wojska Pana, a ziemia, na której stoisz, jest święta. Wiesz, to jest niesamowite, że Bóg określa, kogo chce błogosławić. I Bóg chciał, żeby ziemia obiecana była błogosławiona. I on ją nazywał świętą. Okej? Okay? Mogę zadać pytanie? Jasne, na to czekałem. Tak. No, mógł być Jezus.
No bo wydaje mi się, że to był anioł prywatnie, a on ma taką teorię, że wszędzie tam, gdzie się ludziom pokazywał anioł czy Bóg, to był Jezus w Starym Testamencie.
Rabbi nie wie, ale pytanie jest dobre. Takie same są historie, dokładnie te same są z Melchizedekiem i komentarzem w Hebrajczyków. Ta sama historia jest z aniołami, które przyszły do Abrahama, że też tam był z nimi. Kto, kto?
Jakub,
że walczył z aniołem, tak. A później jest powiedziane, że walczył z Bogiem. Tak. I na przykład ten psalm, też możecie to wiedzieć, że tam jest powiedziane, że Boże, jak cudownie uczyniłeś człowieka. I tam jest powiedziane później w tym wersecie, uczyniłeś go niewiele większym, mniejszym, przepraszam. I niektóre tłumaczenia mówią od aniołów, a niektóre mówią od Boga. Jest dyskusja, tak? Ale wiesz, to jest to słowo tam, wiesz, nie znam teraz hebrajskiego, ale faktycznie można to przetłumaczyć w języku hebrajskim, bo w angielskim to jest ten angelus posłany, tak? Ale w hebrajskim to jest kwestia taka ciekawa. I jednoznacznie nierozstrzygnięta. Słucham? O właśnie, tak, dobrze. Iza, wspominasz, są fragmenty w Słowie, gdzie anioł wyraźnie zwraca się do osoby, z którą rozmawia, żeby mu się nie kłaniać, bo jest aniołem. Tak? Jednym z kultów w tamtych czasach był kult aniołów. I on był w prawie mojżeszowym absolutnie zakazany. To był element bałwochwalstwa, tak? Czyli czczenie duchów. No, ciekawe. Ale teraz może to pytanie od razu, takie fajne, takie, tak? Jakbyś wiedział, czy to anioł, czy Jezus, to kogo byś bardziej posłuchał? Wiecie, aniołowie to nie są ludzie. Jeżeli oni są posłani przez Boga, to oni mówią to, co Bóg powiedział. I wystąpienie teraz przeciwko słowu tego anioła jest wystąpieniem przeciwko słowu Boga. Jak mówi list Hebrajczyków, mówi o gościnności, nie zapominajcie, bo niektórzy o tym nie wiedzą, co aniołów gościli. Czyli gościli Boga. Gościsz człowieka, gościsz Boga. Jezus mówi, na sądzie mówi, nie rozpoznaliście mnie. On mówi, kiedyśmy cię widzieli. A on mówi, byłem głodny, byłem w więzieniu, byłem chory, nie rozpoznaliście mnie. Ja prawdopodobnie chodzi wam ten werset po głowie wielu od razu, że szatan przybiera postać anioła światłości. Amen? To jest prawda. Więc dlatego po prostu trzeba być w duchu, być mądrym, weryfikować rzeczy poprzez Słowo Boże, żeby jakaś niebiańska istota nas nie wprowadziła w maliny. Wbrew Słowu Bożemu, tak? No ale od razu pójdę dalej, tak żeby jeszcze trochę bardziej zamieszać, bo nie ma tak dobrego kazania jak to, które miesza ludziom w głowie. To już jest najwyższy poziom kazania, najlepsze, bo wtedy ludzie głodni prawdy idą kończyć to kazanie w domach przez parę tygodni. Więc żeby wam jeszcze bardziej namieszać, to powiem tak, że a jak ty rozpoznasz, czy to jest anioł światłości, jak ty z żadnym nigdy nie rozmawiałeś? Żeby mieć władzę, słowo mówi, władze poznawcze wyćwiczone, to one muszą być ćwiczone przez używanie. Jak rozpoznasz, że Bóg do ciebie mówi, kiedy po prostu ty go nigdy nie słyszysz? Przyjdzie pierwszy głos, powie rzęsie się i wtopiłeś. Słaby przykład, bardzo słaby. To jeden z najgorszych, jaki mi przyszedł teraz do głowy. Bez sensu zupełnie. Przepraszam od razu wszystkich słuchających tego kazania. Ale na przykład powie ci, idź, bądź w tamtej wspólnocie chrześcijańskiej. Dobra, to jest temat jeszcze głosów. Jeszcze inna kwestia. Dobra. Okej, więc my jesteśmy tutaj. Nie idź z nimi i nie przeklinaj ludu, gdyż on jest błogosławiony. I teraz słuchajcie, ta historia powtarza się, bo oni wracają. Drugi raz Balak wyposaża ich tam w złoto i mówi tak. Nie wzbraniaj się przyjść, ta drugim razem, nie wzbraniaj się przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeklnij mi ten lud. To jest ciekawe, bo po prostu cena rośnie za przekleństwo. To jest ciekawe, bo to jest też tak w naszym życiu, że po prostu, tak jak ktoś mówił, każdy ma swoją cenę. Tylko pytanie jest, czy już ona została wypowiedziana w twoim życiu. Tak? Jak ktoś mi mówi, słuchaj Marek, przestań być pastorem. Zobacz, możesz tak żyć. Wiecie, raz w życiu się zbliżyłem do takiej ceny. To było jak mieliśmy wyjechać do Krakowa, była decyzja już podjęta i Izy szefowa w firmie była żoną zastępcy pani Gronkiewicz-Walc. On był zastępcą pani Gronkiewicz-Walc, kiedy ona była szefem NBP-u. On był jednym z dyrektorów departamentów. Mieliśmy wyjechać do Krakowa i ona już wiedziała i mówi, że jej mąż szuka kogoś na asystenta i rozmawiali o mnie w swoim domu, że on chce mnie zatrudnić. I tak ja po prostu tak zbrałem, mówię, będę asystentem jednego z szefów departamentu. Ja, Marek Ciesiłka, magister inżynier leśnictwa, zero praktyki w lesie, 2 tygodnie przed obroną pracy magisterskiej zostałem pastorem i oto jestem. Wiesz, i teraz po prostu, i teraz ja się pytamy się, ile to było, i to był rok, to był, kiedy wjeżdżaliśmy do, to był 97, wyjeżdżaliśmy do Krakowa, początek 97 roku, i wtedy miałem jakieś pieniądze na poziomie około 10 tysięcy zaproponowane. Ja wtedy tak... Usłyszałem tą propozycję wyraźnie brzmiącą w moich uszach i sercu. I za oczywiście by dalej zachowała swoją pracę i byśmy zobaczyli. Jak sobie myślę, mówię. Tak. Ale, żeby już tak nie gloryfikować pastora Marka, to powiem, że nie zdecydowałem się też dlatego, bo się bałem. Że mogę się na tym stanowisku nie popisać. I może się wydać, że nie mam kwalifikacji. Więc to nie była taka tam chwała. No ale raz tylko stanąłem w czymś takim. Ale powiem wam, myślę sobie, że jest cena, którą każdy człowiek może, próbując ją odrzucić, będzie wiedział, że traci. I teraz wiesz, Bóg chce, żebyś stał się błogosławieństwem. Co powiedzieć o Jezusie, który wisi na krzyżu i mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Błogosławi. Błogosławi tych, którzy go zabijają. Tak? Oni w proroctwie wypowiadają słowo, krew jego na nas i na nasze dzieci. I to może być przekleństwem, bo to jest tak, Kain został przeklęty, a Jezus to odwraca i mówi: Panie, błogosław ich, bo oni nie wiedzą, co czynią. I ta krew staje się źródłem odkupienia dla tych, dla których mogłaby się stać przekleństwem. Teraz w twoim życiu będzie wiele razy taka cena, że będziesz po prostu będziesz popychany. Ale powiem ci, najlepsze, co można zrobić, to być w Bogu. I być źródłem błogosławieństwa przez całe życie dla innych. No i dobrze. Przeknij mi ten. Bilam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy. Nawet gdyby Balak dał mi swój dom i pełen srebra i złota, to nie mógłbym przystąpić zakazu Pana mojego Boga ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj, także wy tę noc, tak. Pójdę się poradzić Pana. I teraz jest bardzo ciekawa historia, się zaczyna, bo Pan powiedział do niego: wstać i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wiecie, bardzo ciekawe, że Bóg postanowił jeszcze bardziej swoją chwałę objawić. I teraz jest ta historia. I wstał Bileam rano, muszę wam to przeczytać, bo to jest też jakieś odniesienie do tego, co się działo na wiatrołapie. I wstał Bileam rano, osiadał swoją oślicę i pojechał z książętami moabskimi. I zapłonął gniewem, i Pan zapłonął gniewem, że poszedł, a anioł pański stał na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wiecie, to jest niesamowite, ale powiem wam, muszę wam to powiedzieć, to jest moje świadectwo, też i wtrącenie z wiatrołapu w tym roku, ale Pan Jezus powiedział, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Niebieskiego. I powiem wam, że mam już któryś rok z kolei po wiatrołapie takie doświadczenie, że Bóg czyni ze mnie dziecko i sprawia, że zaczynam koncentrować się na rzeczach, na których normalnie nie zwracam uwagę. Wiesz, dzieci, oni dostrzegają wszystko. One przez to się uczą, że dostrzegają wszystko. Mają ten zmysł kontemplacyjno-medytacyjny naturalnie w sobie. Interesują ich szczegóły. O tym mówiłem przy okazji kazań na temat medytacji chrześcijańskiej. To jest naturalna cecha dziecka. On się przez to uczy, że wszystko widzi. Widzi więcej niż rozumie. Dostrzega. Jezus powiedział, że chcecie wejść do Królestwa Bożego, musicie stać się jak dzieci. Musicie patrzeć. Przemek Kopyta powiedział takie słowo na wiatrołapie. Powiedział, to był początek kazania, tam były jeszcze inne rzeczy, ale powiedział, że Mojżesz, kiedy zobaczył płonący krzak, na grojący krzak na pustyni, to powiedział: podejdę i bliżej i zobaczę to. Przyjrzę się temu. Dlaczego to się pali, ale się nie spala? Wiesz, on mógł odejść i mógł powiedzieć, no coś tam płonie, nie? Ale powiedział, że podejdę bliżej i przyjrzę się. Wiesz, to jest kwalifikacja, która prowadzi nas do bycia bardziej użytymi w Królestwie Bożym, bardziej zanurzenia się w Królestwo Boże. Że możemy zacząć zwracać uwagę na to, w jaki sposób Bóg chce do nas mówić. Poprzez szczegóły, poprzez rzeczy, które nie zauważamy. Tutaj osioł nie miał problemu, żeby zobaczyć anioła. Człowiek nie widział tego anioła. Wiesz, i teraz takie świadectwo z wczoraj, bo Że w ogóle na wiatrołapie była taka historia, że kiedy po prostu mówiliśmy o różnych rzeczach, ja po prostu zacząłem chodzić jak natchniony i we wszystkim spodziewać się. Rok temu słyszałem, że pod drzewem poruszonym przez wiatr przemówił Bóg do Violi i dlatego jest od roku w Afryce. Tego ostatniego oczywiście, bo wcześniej też było, ale teraz w tym ostatnim Bóg jej powiedział wyraźnie plan na najbliższe lata. I tak sobie wtedy myślałem, wiatr poruszył drzewo nad jeziorem. Ja mam naprawdę szacunek dla ludzi i nikomu tego nie powiedziałem. Po raz pierwszy to teraz mówię, ale bo jest to połączone z pokutą. Ale wtedy sobie pomyślałem, mówię, no pięknie. Wiatr poruszył drzewem. To jest w ogóle, przecież wiatr nie porusza drzewami. Nie nad jeziorem. Rozumiesz? To jest niezwykłe w ogóle. Teraz ironizuję, tak? Bo porusza. Jak ktoś nie był nad jeziorem i nie był w lesie, to dla tych powiem, że wiatr porusza drzewami, szczególnie nad wodą i jeziorem. Tak. Ale teraz wiesz, na tym wiatrołapie coś się stało i zacząłem patrzeć, co się dzieje wszędzie. I słuchajcie, rano biegam, dziś około miesiąca i następnego dnia, jak tylko tak zaczęło się coś ze mną dziać, wybiegam za obóz. I 10 metrów ode mnie, na wysokości mojego wzroku, siedzi dzięcioł. Nie tak wysoko, wiecie, jak zwykle, tylko na wysokości wzroku. Tak może było jak gdzieś tak stąd do tego filara, tak mniej więcej. Bo to była droga polna, tam wiecie, przy wiatrakach i on siedział na pierwszym z brzegu drzewie od... I na mojej wysokości wzroku. Ja tak się zatrzymałem aż. I mówię, widzi mnie czy nie widzi? I mówię sobie, a popatrzę sobie, jak te korniki wyciąga. A ten zaczął piszczeć jak wściekły. Jen, co jest? Podchodzę bliżej, on dalej. Podszedłem już bardzo blisko, tak wiesz, prawie już miałem i uciekł wtedy dopiero. I sobie myślę, jen, co tu się dzieje? Tak? Pobiegłem dalej i słuchajcie, 10 metrów, może więcej teraz było, tak mniej więcej jak stąd, może do Krzyśka, do miksera, coś takiego. Nagle jelenie wychodzą na drogę. Jakbym jechał samochodem, to szyba zbita, czołówka. Ile przychodzą, przebiegły, wyskoczyły, pam, odbiły się, pobiegły. Co się dzieje? Wracam do domu po wiatrołapie, to jest trzecia część tej historii, bo już wiedziałem, że po prostu, że... Co? Tak. A później wracamy wczoraj z wiatrołapu, wysiadam z domu, patrzę. A skąd wysiadłem z domu? Samochód jest moim domem. Lisy mają nory, a syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę złożył. Wysiadam z samochodu i na dachu centralnie siedzi biała gołębica. Poszedłem do samochodu, wyjąłem telefon, sfotografowałem. Rozpakowałem walizki, patrzę, dalej stoi. Izę zawołałem, Iza robi zdjęcia. Dzieci oglądają, ta nic. Zaczęła chodzić. Poszedłem z drugiej strony domu, gdzieś zniknęła na chwilę. A, pierwszy raz, tak, u nas nigdy gołębi nie było, tam są jakieś sujki, różne rzeczy, ale gołębi nigdy nie było, to był biały gołąb, nie była taka szara sygnogarlica, która na dziko też, no jestem ornitologiem byłym, więc zwracam uwagę na takie rzeczy i wiecie, na chwilę zniknęła, później Iza włączyła muzykę uwielbienia w domu, z chwilę patrzę, znowu jest. Słuchajcie, godzinę później wychodzę, patrzę, siedzi dalej. Zrobiło się ciemno, wychodzę z latarką, świecę na dach, siedzi. Rano wstałem, moi bracia pastorzy na Wiberze pytają mnie, jak tam gołąbek? I ja po prostu w samych slipkach, bo dopiero z łóżka wyszedłem, na dworzu deszcz, wychodzę, prorok Pana, goły, patrzę, siedzi. Całą noc siedziała. Gdzie teraz to już sobie myślę, może to gołąb wędrowny jest, może po prostu... Znaczy w sensie takim, jak te, które wypuszczają, żeby wracały. Pocztowy, tak? Pocztowy, o to mi chodziło. Wiem, że one jak mają długie dystansy, to czasami potrafią na 12-24 godziny gdzieś siąść, żeby odpocząć. Może go sokół zaatakował, może jest zraniony. Ale powiem wam, teraz to już mi jest wszystko jedno, co to jest w ogóle. Nie obchodzi mnie, może ktoś go tam przywiązał za nogę. Nie obchodzi mnie to, bo obchodzi mnie to, że... Jak przyszliśmy, rozpakowałem dom i widziałem tego gołębia, to byłem w domu i po prostu miałem ciary na całym ciele. Mówiłem, lisy mają nory. Rozpakowałem samochód. Siedziałem w domu i miałem ciary na całym ciele i sobie myślę po prostu, normalnie tu Bóg jest. Tylko miałem pytanie, czy on zawsze był, tylko ja go nie dostrzegałem? Czy on przyszedł w większej mierze, ponieważ ja się przed nim uniżyłem, albo jedno i drugie. Jest tylko takie. Ale powiem wam, to jest ciekawe, że Bóg chce do nas mówić, tylko pytanie jest, czy my chcemy być po prostu, czy my chcemy usłyszeć, czy my chcemy zobaczyć, chcemy być posłani, czy sprawy królestwa nas ogarniają. Pamiętam, że taką historię z tego pierwszego kościoła, w którym byłem, była taka historia, był tam pewien taki duży konflikt i pewnego dnia mam wrażenie, przywódcy tego zboru, którym ja wtedy nie byłem, Bóg dał szansę. I on nawet tym dzielił się na kazaniu. Opowiadał, jak kiedyś tam stał gdzieś na drodze przed sklepem i kawka mu po prostu przysiadła na lusterku, siadła na drzwiach samochodu i on ją karmił, później siadła mu na kierownicy, przez długi czas nie uciekała i później odeszła. Później pół kazania o tym powiedział, mówiąc o łasce Bożej, że Bóg jest. Ja wierzę, że to była taka szansa na nawiedzenie od Boga, żeby dla tego człowieka, który dzisiaj niestety nie jest w służbie, ale wtedy był. I powiem ci, to jest tak zwierzęta, ptaki, różne rzeczy, ale powiem ci, że Bóg chce cię poprowadzić i będzie chciał się z tobą skontaktować. Dobra, okej. Okay. Ci, co są na wiatrołapie, to mają aż pewnie przesyt albo i nie, bo ja myślę, że tu nie ma w tej dziedzinie przesytu. Raczej potrzebujemy, nie chodzi o przesyt, tylko chodzi o pewną reformację zachodniego stylu pojmowania rzeczy. I uwrażliwienie na to jest, żeby naprawdę czekać na Pana, zobaczyć Go i doświadczyć. I ja myślę, że my wchodzimy w taki nowy czas. Tak, w ten czas, którego się nie boi świat, którego nie boi się New Age, którego nie boi się pokolenie Indygo. Możecie sobie poczytać o tym w internecie. Pokolenie Indygo współczesnej młodzieży szukającej duchowych rzeczy. Ja wierzę, że Królestwo Boże i my, którzy jesteśmy Jego częścią, też Bóg nas prowadzi do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy chodzą w mocy Ducha Świętego, ale nie w mocy na zasadzie mocy, która nas wywyższa, bo się pomodliłem, bo wypędziłem szatana, bo się pomodliłem i ktoś został uzdrowiony, ale w mocy, która poszerza królestwo, która sprawia, że ludzie się nawracają, że miłość Boża jest wylana, miłosierdzie Boże jest wylane nad całymi krajami. Dobrze, halleluja! Inna rzecz, że Bóg mi imię zmienił na wiatrołapie, ale to niech pozostanie moją słodką tajemnicą między mną a Bogiem. Tak. Ale właśnie na tym kazaniu ja to mówiłem. Nie? A nie byłaś? Ale powiedzieli ci. Okej, dobrze. Jest taki werset, kiedy po śmierci Jonatana Dawid mówi, żałuje właśnie śmierci Jonatana i mówi, że razem chodziliśmy do świątyni i dzieliliśmy słodkie tajemnice. I dla mnie to była zagadka. I w czasie kazania Gienek podszedł i czekoladą niemiecką mi poczęstował. Obiecaliśmy sobie, że ja nie powiem jego żonie, on mojej. Że wcinamy w samotności czekolady. No, ale tylko taki żart. Natomiast ciekawe jest słodkie tajemnice. Dobra, jest coś takiego. Ja mam z żoną słodkie tajemnice. Ale myślę, że to jest to, co Jurek Rycharski mówił, że w przyjaźni z nim on chce mieć z nami tajemnice. Wiecie, ja tak zdałem sobie z tego sprawę, że wszystkie tajemnice, które Pan mi powierzył, to ja już, one były tak fantastyczne, że musiałem je na kazaniu powiedzieć. A teraz Bóg zaczyna do mnie mówić, że będzie mówił rzeczy, których nie będę mógł mówić. Ja sobie myślę, po prostu, Boże, trafiłeś na nieodpowiednią osobę chyba. Kaznodzieje, który myśli, bo mówi. I dopiero wtedy, kiedy mówi, to myśli. Taki jestem. Dobrze. Dobra, okej, okay, gdzie on to, i go ją bije, tak? I zapłonął, to jest wiersz 23. Jak gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze, zdobyty mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce pomiędzy winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. A gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie można było go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Boży prorok. Po prostu. Animalsi by go po prostu do prokuratora podali. Wówczas Pan otworzył usta oślicy. Historia robi się coraz bardziej fantastyczna. Anioł przychodzi. Anioł mówi. Teraz oślica mówi. Co ci zrobiłem, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? To jest kolejny cud. I teraz następuje kolejny, który już jest po prostu, to już jest hiper. Bileam zaś odpowiada oślicy. Czyli wchodzi z nią w konwersację, nie widząc, z kim on gada. Co? Nie mówiliście nigdy do kwiatków. Ania, jest powołanie nad twoim życiem. Amen. W ogóle ja słyszałem, czytałem o tym, że kwiatki, do których się mówi, lepiej rosną. Ja się nie dziwię, bo całe stworzenie oczekuje objawienia się synów bożych. A do tego będzie na końcu kazania. Tam cię błogosław i dzień dobry. Bileam zaś, dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dnia dzisiejszego? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Dobrze, czy zwykła była się buntować, wchodzić w drogę, przygniatać mu nogę, czy zwykła była gadać z nim? W każdym razie nie. Niezwykła była mu tego czynić. Wtedy pan zdjął zasłonę z oczu Bileama. I ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją i rzekł do anioła pańskiego: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Anioł był taki zielony. Od zielonych był. Był proekologiczny. Słucham? Obrońca praw zwierząt. Dlaczego zbiłeś ją 3 razy oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew twojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił. A ją zachował przy życiu. Gdzie to jest fantastyczne. Po prostu, że my nie widzimy tego, co jest oczywiste. Mam w ogóle, że na tym wiatrołapie mam taką wielką ochotę, żeby zrobić studium w ogóle na temat duchowych rzeczy z perspektywy hebrajskiej, ponieważ my mówimy duchowe, nieduchowe. Mówimy nadprzyrodzone i naturalne. Wiecie, i to są słowa z greki na temat natury rzeczy i tak dalej. To są takie definicje greckie. Ciekawe jest właśnie, że nawet jak mówimy o niebie i o piekle jest pisane w słowie, to ono nie jest pisane właśnie z takim podziałem. Wiecie, ja wierzę, że ten świat, tak jest powiedziane w słowie, on funkcjonuje dzięki temu, że Bóg podtrzymuje go swoim tchnieniem. Jest powiedziane, że w nim chodzimy, oddychamy, w nim jesteśmy. Ja myślę, że po prostu tak naprawdę nie ma podziału na duchowe i nieduchowe, naturalne, nienaturalne. Że to jest dla naszych potrzeb, dla naszej słabości są te definicje podane. Ja myślę, że po prostu tak jak Bóg jest, tak wszystko jest. I tak my jesteśmy. Tylko jest kwestia, jak my po prostu w tym obszarze funkcjonujemy. To jest mocne. Ale to będziemy rozwijać. Natomiast on ma... Anioł wydaje się mieć pretensje po prostu do proroka, że on tego nie widział. Bileam rzekł do anioła pańskiego: zgrzeszyłem, gdyż nie wiedziałem, że to ty stałeś naprzeciw mnie na drodze. No w ogóle, to jest w ogóle, tego nie będę nawet próbował interpretować, ale jest mocne. On się przyznaje, że zgrzeszył, bo nie wiedział, że to anioł stoi na jego drodze. On to rozpoznaje, że to jest grzech, że on nie wiedział. To jest dokładnie tak jak słowa Jezusa, który mówi: byłem wśród was i nie rozpoznaliście mnie. To jest grzech nie rozpoznać. Tak? Nie rozpoznać rzeczy jest tutaj grzechem nazwane, czyli czymś, co nie przynosi błogosławieństwa naszego życia. Ciekawe. Więc nie tylko grzechem są grube rzeczy jakieś, ale teraz tu grzechem jest nazwane brak wrażliwości, otwartości, słuchania, ucha otwartego, tak? Jakie jest pierwsze przykazanie w dekalogu? Słuchaj, Izraelu. Taki jest początek, tak? Wtedy rzekł anioł pański do Bileama: idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko, co ja ci powiem. Po raz kolejny, tak? I później jest kolejne rozdziały. I i wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: z Aramu sprowadził mnie Balak, król Moabu z gór wschodu. Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, przyjdź, złorzecz Izraelowi. Jakże mam przeklinać kogoś, kogo Bóg nie przeklina? I jakże mam złorzeczyć komuś, komu Pan nie złorzeczy? Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Nie zalicza. Któż policzy Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niechaj umrze moja dusza śmiercią prawych. Niech mój kres będzie taki jak jego, czyli Jakuba. I rzekł Balak do Bileama: Cóż mi to uczynił? Sprowadziłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a oto ich błogosławisz. A ten odpowiedział: czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? Wtedy Balak rzekł: Chodź, proszę ze mną na inne miejsce, skąd go ujrzysz. Stąd widzisz tylko skraj jego obowiska i całego go nie widzisz. Stąd mi go przeklnij. Czyli on do niego mówi, no może jeszcze go nie przeklnął, dlatego że nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. Może nie poznał, może nie wie, że warto go przekląć. To jest trochę w takiej zasadzie, jak ty po prostu możesz generalnie błogosławić ludzi. Ale kiedy wróg, ten Balak, pokazuje ci więcej słabości tych ludzi, to wtedy masz mniej problemu, żeby ich przeklinać. Bo grzech jest widoczny. Tak? Jak ci ktoś mało dopiecze, to będziesz go błogosławił. Ale jak ci dopiecze tak, że nie będziesz mógł wytrzymać, wtedy co zrobisz? I ta sytuacja powtarza się 4 razy. Nie będę już tego... Pan kazał błogosławić, ja tego nie odmienię. I to się kończy... Balak mówi: skoro już nie przeklinałeś, to przynajmniej nie błogosław. nie potrafisz dobrze wykonać roboty, to jej w ogóle nie rób. Ale on robi to, co Pan każe, i on wypowiada błogosławieństwo. A wszystko, co wypowiada Bileam, wypełnia się, tak? Na koniec, wtedy ogarnął Duch Boży i wygłosił swoje proroctwo, mówiąc słowo Bileama, syna Beroka, słowo męża o otwartym oku. Jest po prostu, słuchaj, to jest hit. Czy ty jesteś człowiekiem o otwartym oku? Słowo tego, który słyszy słowa Boga, który ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczami. Po prostu. To mnie kręci. Wiecie, ci, co byli na wiatrołapie, wiecie dlaczego. Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie, jakie piękne są siedziby Izraelu, jakie doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które sadził Pan, jak cedry nad wodami. Jak z wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższa Aga, królestwo jego będzie wyniesione. I tak dalej, całe to błogosławieństwo, nie chcę go czytać. Zaprosiłem cię, abyś przeklinał moich wrogów, a ty ich pobłogosławiłeś po raz trzeci. I tu się nie kończy, bo po raz kolejny błogosławi. Czwarty i kończy się, a potem wstał Bileam, wyruszył w swoją drogę i wrócił do swojej szczyzny. Balak także poszedł swoją drogę. Bezradny, nie otrzymawszy przekleństwa, które chciał kupić, tak, od Bileama. Więc wiecie, to jest to, do czego Bóg nas powołuje. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wersetów do końca, więc już nie będę ich wszystkich czytał. Może kiedyś do nich wrócimy. Albo powiem tylko tak bardzo szybko, dobrze? Może warto jednak je przeczytać. Albo powiedzieć szybko. W 5 Mojżeszowej jest powiedziane tak. A jeśli kto popełni grzech, pociągnie to za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć. I ty powiesisz go na drzewie. To nie mogą jego zwłoki pozostać na drzewie przez noc, ale mają być pochowane tego samego dnia, gdyż ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Ten, który wisi, jest przeklęty przez Boga. Przeklęty dlaczego? Bo zawisł tam ze względu na grzech śmiertelny, który popełnił. Wrócimy do tego za chwilę. Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub planą. Obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika i ustawi go w ukryciu, a cały lud odezwie się i powie amen. Przeklęty, kto lekceważy ojca i matkę, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto przesuwa granice swego bliźniego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto się łączy cieleśnie z żoną swojego ojca, gdyż odsłonił połem płaszcza swojego ojca, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto się łączy cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto się łączy cieleśnie ze swoją siostrą, córką swojego ojca lub matki, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto się łączy cieleśnie ze swoją teściową, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną, a cały lud powie amen. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić, a cały lud powie amen. I teraz mamy list do Galacjan. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, prawa, są pod przekleństwem, albowiem napisano przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Tu było przed chwilą doprzeczytane. Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Oczywiście, dlatego czytałem te wszystkie błogosławieństwa i przekleństwa, żeby wiedzieć, że nikt nie będzie usprawiedliwiony na podstawie prób polegając na wypełnianiu zakonów. Natomiast bycie człowiekiem, który jest człowiekiem błogosławieństwa i który nie podchodzi pod przekleństwo, nie chce, wierzy, że dalej jest nad jego życiem błogosławieństwo. I dalej jest powiedziane tak, a że przez zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przez nic już będzie. Mesjasz wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Amen. Więc słuchajcie, tak jak powiedział ktoś na wiatrołapie, chyba Gienek, nic nie jest za darmo, za wszystko jest zapłacona cena. Jest cena zapłacona wielka za błogosławieństwo. Jezus stał się grzechem za nas, żebyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo. Ale tak samo ludzie, którzy są wokół nas, są powołani do tego, żeby być błogosławieni przez nas. I moja myśl na koniec to jest taka, żebyście skupili się na tym w swoim życiu, żeby błogosławić wszystkich, którzy są wokół was. Wrogów, przyjaciół, rodziny, domy. Żebyście nie byli tymi, którzy oceniają czyjeś postępowanie. Oceniaj swoje postępowanie. Uniżaj swoje serce. Rób rachunek sumienia przed Bogiem dla siebie. Nie rób tego dla innych ludzi. Innych ludzi błogosław. Bóg dał takie przykazanie Mojżeszowi. Przemówił Pan do Mojżesza, to jest ostatni fragment na dzisiaj. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziesz błogosławił synów izraelskich, mówiąc do nich. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będziecie wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Wiecie, ja wiesz, że my jesteśmy nazwani, w liście Hebrajczyków powiedziane, królewskim kapłaństwem proroczym ludem. Wierzę, że żniwo przychodzi przez to, że my jesteśmy zainteresowani wyzwoleniem błogosławieństwa nad wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają. Żniwiarz to jest ten, który błogosławi żniwo, które przyszedł zebrać. Mówi, to jest błogosławione żniwo na moim polu. To jest to, co będzie w pańskich spichlerzach. Jeżeli chcemy zobaczyć przebudzenie, jeżeli chcemy zobaczyć żniwo, musimy żniwo błogosławić. Błogosławić tych, którzy są wokół nas, nawet jeśli oni z nas przeklinają, nawet jeżeli oni żyją niewłaściwie, nawet jeżeli oni przekraczają prawo i sprowadzają na swoje życie błogosławieństwo. My musimy być tymi, którzy błogosławią, a nie sądzą. W dzisiejszym świecie chrześcijanie wystarczy wejść w internet, wystarczy wejść na jakieś forum i czytamy, jak chrześcijanie przeklinają innych ludzi, innych wierzących, innych ludzi, krzycząc, że świat tkwi po uszy w złem i należy im się sąd. A Pan ludowi Bożemu, kapłanom Boga żywego, prorokom i królom nakazał błogosławić ziemię i tych, którzy mają stać się częścią Bożego Królestwa. Więc ja cię zachęcam do tego, żebyś po prostu każdego dnia wypowiadał słowa, wyciągał ręce wobec wszystkich ludzi, którzy są wokół ciebie i błogosławił ich. Braci błogosławił, siostry błogosławił. Wszystkich ludzi, którzy cię otaczają, wierzących i niewierzących. Że kiedy idziesz do pracy, żebyś mówił dzień dobry. Naucz się mówić dzień dobry. Wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom. Pamiętam, jak się w Elblągu wychowywałem i po prostu moi rodzice tak zawsze rozmawiali. I mówili, syn Karolaków to jest porażka. Ja mówię, tato, czemu syn Karolaków to jest porażka? A mój tata mówił, bo on jest ministrantem, mieszka piętro wyżej od nas, a temu bucowi nigdy nie przyszło do głowy, żeby sąsiadowi z piętra niżej dzień dobry mówić. Lekcja na całe życie. Jak widziałem od tamtej pory jakiegokolwiek znajomego, chociaż troszkę znanego, to mówiłem dzień dobry. Nie wiem, czy zauważyliście dzieci małe na wsi, czy gdzieś po prostu w windzie, bo dzieci nie mają problemu. Dzień dobry, dzień dobry. Rodzice ich tak nauczyli. Dzień dobry. Patrzysz na go szkraba, że ty go w życiu widziałeś, on ci dzień dobry. Ale nie możesz zatrzymać i mówisz dzień dobry. Amen. Idziesz w stronę bycia dzieckiem tak, jak on jest dzieckiem. Więc błogosław wszystkich, którzy cię otaczają. Mów dobre słowa. My czasami się boimy, że zostaniemy posądzeni za złe intencje. Świat zwariował. Mówi, że jak dotkniesz, to może być to zły dotyk. Jak pocałujesz, to może być molestowanie. A jak powiesz dobre słowo, to może być flirt i mobbing. Tak, to może tak być. Ale jeżeli masz czyste sumienie przed Bogiem i chcesz błogosławieństwa innych ludzi, to będziesz ich błogosławił. I będziesz im mówił, ale pięknie wyglądasz. Lubię cię. Dobrze ci idzie. Dziękuję ci. Jestem ci wdzięczny. Super to zrobiłeś. I dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bry? Bry? Polski skrót. Dzień dobry. Błogosławię was. Niechaj Pan błogosławi ci, niechaj cię strzeże. Niechaj rozjaśni oblicze swoje nad tobą. Rozjaśnione oblicze pańskie. To jest błogosławieństwo, ale to też jest rozjaśnione oblicze. To jest możliwość spotkania się i zobaczenia tego oblicza. Oblicze, które, wiesz, które po prostu, tak jak tam mówią mi w kamerze, żebym nie podchodził tutaj. Teraz mam nierozjaśnione oblicze, a teraz mam rozjaśnione oblicze. Znowu mam nierozjaśnione oblicze. A teraz znowu mam rozjaśnione oblicze. Jeżeli Pan rozjaśnia oblicze przed tobą, to ty go widzisz, ty go dostrzegasz. Niech ci miłości będzie, niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój. Tak będziecie błogosławić synów Izraela. Gdzie błogosławmy siebie nawzajem. Błogosławmy i nie przeklinajmy. Możemy czegoś nie rozumieć, możemy z czymś się nie zgadzać, ale mamy błogosławić. I wiecie, jeszcze też taka rzecz, która mi bardzo ważna przychodzi do głowy. My żyjemy w czasach czarów, również czarów chrześcijańskich, gdzie ludzie wypowiadają mnóstwo obelg przeciwko sobie. Tylko na tej podstawie, że nie zgadzają się z czyjąś doktryną. My w to nie wierzymy, oni są w błędzie. Rozmawiają. Kiedy to zaczyna się łączyć z bliskimi relacjami, to zaczynają być uruchamiane czary, które przynoszą przekleństwo. Tak to działa. Ktoś jest z kimś skonfliktowany i ten ktoś gdzieś za twoimi plecami mówi złe rzeczy na ciebie. Słowo Boże mówi, że bezpodstawne przekleństwo się nie ziszcza i ty możesz wierzyć w to, że nie dotknie ciebie żadne przekleństwo innych ludzi, bo my nie jesteśmy pod władzą innych ludzi, jesteśmy pod władzą Boga i ten, który jest w nas, jest większy. Natomiast chciałem ci powiedzieć, że ty możesz tą ochronę w pewien sposób rozbrajać nad sobą i wystawiać się na atak wroga, kiedy zaczynasz walczyć tym samym orężem, który walczy ten, który przeklina. Ja w moim życiu nauczyłem się zwyciężać w takich sytuacjach, a czarów jest dużo i będzie jeszcze więcej. Będziesz słyszał różne rzeczy na swój temat, na temat swojego zboru, na temat ludzi, którzy cię otaczają. Plotki, pomówienia, nieporozumienia, urazy, które są w postaci przekazywane innym ludziom. To, co nauczał nas jeden pastor, że są nieprzebaczenia, które są nieprzebaczeniami zapożyczonymi. Bo ktoś zgranił kogoś, ten ktoś tylko o tym powiedział i ten, który o tym usłyszał, nie mając relacji z tamtym, już ma do niego nieprzebaczenie. Ponieważ skutecznie usłyszał o tej historii od człowieka, który był zraniony. To jest takie nieprzebaczenie zapożyczone, transferowane. Wiesz, więc będzie tego dużo. Diabeł chce dobrać się do ciała Jezusa, żeby mu podstawić nogę. Ale powiem ci, możesz rozbroić wszystkie jego ataki. Ja tak się nauczyłem robić, błogosławiąc tych, którzy mają w złej woli albo nieświadomie wypowiadają złe rzeczy przeciwko tobie. Bo często nieświadomie, a często w dobrej woli wypowiadają złe rzeczy. I wtedy możesz się błogosławić. I Bóg mnie tego nauczył. Bóg mnie nauczył, powiedział konkretna osoba i powiedział, a teraz błogosław. Ja mówię, Panie, jak? No błogosław. No to zacząłem. Błogosławię, błogosławię. Ale wiesz, błogosławię to takie słowo, którego pojęcia, jak dobrze słowa nie studiujesz, to nie rozumiesz, więc można mówić błogosławie, tak? Tak jak możesz mówić dzień dobry wszystkim swoim wrogom. Dzień dobry, dzień dobry. Dalej swoje. Dzień dobry, dzień dobry. Więc tak samo tutaj. Więc ja zacząłem błogosławić. Błogosławię, błogosławię, błogosławię. Nie? Ale w końcu mówię, panie, ale czym ja mam go błogosławić? A pan mi mówi, sukcesem. Ja mówię, panie, za to, co on robi, to sukcesu nie będzie. A pan mówi, właśnie dlatego musisz go błogosławić, żeby rozbroić oręż duchowych czarów. Ja mówię, to co mam się błogosławić? Błogosław go. No to zacząłem tak spokojnie. Zdrowiem go błogosławię. Później pomyślnością trochę, nie? A pan mi mówi, idź dalej, idź dalej. A że konflikt dotyczył służby, służby Bogu w ciele Jezusa, to Bóg mi mówi teraz, a, mówi, a teraz błogosław jego służbę, żeby się rozwinęła. Coś mnie tu drapie. Ciebie drapie. Ja mówię, tam, panie, może w tym mu nie będziemy błogosławić, bo tam są złe, nieczyste motywy i tam, że to jak on rozwinie służbę, to go jeszcze bardziej go w roku derzy. Może go nie błogosławmy. Może ten sukces mu zaszkodzi. Pan mówi, błogosław. Błogosław tak, jakbyś chciał, żeby cię błogosławili. Błogosław we wszystkim. Błogosław w tym, czego pragnie twoje serce najbardziej. Błogosław we wszystkim. I słuchajcie, zacząłem błogosławić. Zacząłem błogosławić jak wariat. Jak nieprzytomny, jak nierozumny. Mój mózg się buntował przeciwko temu jeszcze bardzo długi czas. To jest tak, jak teraz zacząłem biegać i ciężko mi jest rano wstać. Przeczytałem taką radę od ludzi, którzy też biegają, że trzeba wstać rano i od razu biec, zanim mózg się obudzi. Bo jak mózg się obudzi, to mówi, nie biegnij. Więc dokładnie tak samo miałem z tym po prostu, z tym błogosławieniem. Błogosławiłem, tam się gotowało, podskakiwały argumenty, obrazy, ilustracje i przeszłość. Tu mówiłem, sukces, rozwój, założone wspólnoty, kościoły, wpływ przez niego na cały kraj. Wiecie, się okazało, że wtedy dopiero pancerz sprawiedliwości zaczął, ten, który Bóg mi zakłada, zaczął mnie chronić, ponieważ dopiero wtedy nie rozbrajałem tego, co Pan daje mi jako oręż, poprzez włożenie w swoje usta błogosławieństwa. Więc błogosław wszystkich, a Pan będzie ci błogosławił. Błogosław wszystko, co się rusza. Módl się o zwierzęta chore w swoim domu, o rybki w akwarium. Błogosław posiłki, błogosław ptaszki, błogosław sąsiadów, myszy w piwnicy. Wszystko błogosław. To za tydzień. Będziemy jako... O, przepraszam. Natchnienie wschodniego proroka z Afryki. Dobra. Amen. Coś chciałem powiedzieć, tylko mi ta ślina przeszkodziła i zapomniałem. Amen. Za tydzień, tak. Za tydzień będziemy rozkminiać te rzeczy takie bardziej dla rabinów. Czy szczury wolno błogosławić? No, ja na przykład guzy przeklinam. Gorączkę przeklinam. Tak? Tak jak Pan Jezus zgromił, przeklął gorączkę. Może gromił bardziej niż przeklął. Nie wiem, jak to się powinno właściwie. Wszystko przed nami. Ale błogosław. O tym pamiętaj, żeby błogosławić. Wszystko i wszystkich. Wiesz, czasami ludzie nie chcą przyjąć błogosławieństwa. Ale to niczego nie zmienia. Ktoś może mieć focha. To nic nie zmienia. Ile to razy trzeba żonę całować i przytulać dziennie dla zachowania jej w zdrowiu? 7 razy dziennie? Niedawno to czytałem. Ale to, co robisz ponad 7 razy dziennie, to jej polepsza już zdrowie. 7 dla zachowania w zdrowiu, a później coraz więcej. Dokładnie tak. A o zmarszczki też chodziło, tak? No. Nie chciałem tego mówić, to będą ci się przyglądać tam w kawiarni i od razu się dowiedzą, jak jestem błogosławiącym mężem. Chociaż. Dobra.
Okay. Jak Marek to mówił, to przypomniała mi się taka jedna rzecz. Wiecie, kiedy my przygotowujemy się na to, co Bóg robi, chcemy wejść na następny poziom, chcemy wygrać bitwę, tak? A nasze serce jest czymś zanieczyszczone, to diabeł ma zawsze taką furtkę, w której może wejść lub nie wejść w danym momencie, tak? Szczególnie jeszcze, jeżeli jesteśmy wstawiennikami, tak? I Marek tutaj opowiada o proroku, który miał przekląć Izrael i Bóg mu dawał wiele dowodów, że nie może tego zrobić i w końcu splątał mu język i musiał błogosławić, tak? Ale pamiętacie, co on jednocześnie w pewnym momencie zrobił? Wyzdradził, co jest słabością Izraela. I my czasami widzimy swoje nawzajem słabości, tak? I po prostu zaczynamy o nich mówić, tak? Na przykład mówimy, boimy się kogoś, tak? A jednocześnie się modlimy o Kościół albo robimy inne rzeczy. Mówimy o tym, mówimy o tym. I to jest tak, jakbyśmy zrobili to, co zrobił prorok w tym momencie, tak? Jakbyśmy... Bóg nas zatrzymał tyle razy, żebyśmy pewnych rzeczy nie zrobili. Ale diabeł zadziałał przez naszą słabość i tak zdradziliśmy jakąś tajemnicę. Więc ja wierzę, że jeżeli Bóg nam pokazuje jakieś słabości innych ludzi, tak nas tutaj nawzajem, z siebie, to po to, żebyśmy o nie się mogli modlić. Nie? I to, co Marek powiedział, wiecie, jak do mnie przyjeżdża bardzo dużo ludzi, ja znam ich słabości, przyjeżdżają do mnie ludzie, z którymi z pastorami się ich przyjaźnie. Naprawdę, uwierzcie, znam bardzo dużo tajemnic kościołów. I za każdym razem, kiedy się z kimś spotykam i ktoś zaczyna coś lubić, to tak sobie myślę, mogłabym dużo powiedzieć. I czasami nawet mi się tak buzia otwiera, a później mi tak szczęka zawisa. Wiecie, jest dobrze, kiedy my wiemy, że Bóg nam powierza tajemnicę i nie zachowujemy się tak jak Ham biblijny. Okay? Bo pamiętajcie, że on zobaczył nagość swojego ojca, nie? Zobaczył to wszystko i zawołał swoich braci. I bracia, kiedy on im to powiedział, przyszli i zakryli go, nie patrząc. Ja nie wiem, dlaczego po prostu, wiecie, czy my jesteśmy od tego, żeby mówić o pewnych rzeczach, czy my jesteśmy od tego, żeby zakrywać słabości, a jednocześnie wiedzieć, że sługa do Pana należy. Ja jestem daleka od tego, żeby mówić, wiesz, jakby w ten sposób musimy czcić tych, którzy są gdzieś pastorami, liderami, tak? Ale myślę, że szacunek i niezdradzanie tajemnic jest bardzo ważne, dlatego że kiedy Bóg zatrzymuje nas 3 razy w czymś i zatrzymuje przed przekleństwami, a my jednocześnie po cichu gdzieś wyzdradzamy tajemnicę, to tak jakbyśmy komuś powiedzieli, wiesz, ja nie przeklnę, ale powiem ci coś, co uwolni to samą rzecz w inny sposób. Więc jeżeli przygotowujemy się do pewnych rzeczy związanych z tym, co Pan Bóg chce robić w naszym życiu jako społeczność, musimy bardzo baczyć, jeżeli przychodzą do naszego życia różne zranienia, żeby umieć odpowiednio zadziałać, tak? Zatrzymać to, przykryć to, pomodlić się o to, bo wtedy to taki sam krzywdę zrobi w naszym życiu. Kiedy my zaczynamy o tym mówić, to my tak jakby w murze robimy dziury. I później się zastanawiamy, dlaczego pewnych rzeczy nie możemy zebrać, kiedy w murze zrobiliśmy dziury. I być może Pan nas ośmieszy publicznie. Mhm. Ponieważ robimy dziury tam w tych miejscach, w których one nie powinny być.
Amen. A z drugiej strony uważam, że jeżeli grzech w życiu przywódcy jest ewidentny, to ci, którzy są starszymi liderami, nie powinni go ukrywać, ponieważ to krzywdzi pozostałych. To jest tak, żeby wszystko było jasne. Bo... I ci, którzy dłużej mają do czynienia z życiem zborów, może wiedzą, o co chodzi. Dobra. Okej, słuchajcie, a chciałem też podziękować wszystkim, którzy byli na wiatrołapie z drogi i którzy pracowali ciężko, szczególnie tym, którzy najciężej. Mam wrażenie, że w tym roku było mniej drogowiczów niż, chociaż Iza się ze mną kłóci, ale ja takie miałem wrażenie, że jakby troszkę mniej nas było i w związku z tym ci, którzy byli, mieli więcej pracy, ale może nie, może Iza ma rację, ale jakkolwiek jestem bardzo wdzięczny, ponieważ impreza była spora, mieliśmy kolejną prawdopodobnie jaką w liczbie ludzi, jeszcze nie mam podsumowania, ale prawdopodobnie tak, ponieważ więcej ludzi mieszkało na ośrodkach poza naszym ośrodkiem, wokoło tych, którzy tylko na spotkania dojeżdżali. Więc może było około 300 było. Było na pewno, tak? 300 Łukasz mówi. Okej. Więc to było po prostu ciężkie. Więc tym bardziej dziękuję tym wszystkim, którzy pracowali, nawet jak jakieś tam natchnienia ich w wyniku tej ciężkiej pracy może trochę omijały. Ale z drugiej strony też miałem takie doświadczenie, jak wracałem do samochodu, samochodem do domu, że mocne takie, że ci, którzy chcą uczestniczyć w Bożej chwale, którzy chcą uczestniczyć w Bożych znakach, cudach, przejawach mocy, wizjach, to tak jak widzę w Słowie, to są zawsze ci, którzy decydują się, żeby walczyć za Królestwo. I jest coś takiego, że miara błogosławieństwa dla konsumentów w Bożym Królestwie jest ograniczona. a dla żniwiarzy, pracowników w Bożym Królestwie jest nieograniczona. I zawsze Bóg większą chwałę i większe objawienie wylewa nad tymi, którzy idą i uruchamiają się w tym, żeby coś dla Króla i Jego Królestwa zrobić. Amen. Niech was Pan błogosławi, niech oblicze swoje rozjaśni nad wami. Niech wam miłościw będzie. Amen.